zagadnieniem tu chcę być, pomimo jak zwykle, jak każdy z wystąpiących sprawą. Chciałabym powiedzieć świadectwo odnośnie zeszłej niedzieli kazania naszego pastora. Miałam pragnienie być, podzielić się tym albo duszno, czy byli zmęczeni, pomyślałam sobie, wyjdę, powiedzą, baba jeszcze się nas męczy. Ale to we mnie jest naprawdę, dlatego proszę was o chwilę. Ja muszę to od siebie uwolnić. Poza tym bardzo wierzę, tak jak słowa pieśni mówią, nasz Pan Bóg przebywa w chwale swego ludu, więc ja chcę otwierać swoje usta i wypowiadać chwałę dla naszego Boga. Tydzień temu pastor mówił tytuł tego przesłania, a jeśli nie, to co wtedy? Chciałam tu powiedzieć, większość z nas, naszą historię, nasz syn Marcinek 5 lat temu, ciężko nagle wychorował na zapalenie mózgu. Po wyjściu z gabinetu, gdzie lekarz powiedział, że wszystko jest ok, wyszliśmy, on stracił przytomność. I po prostu to zaczęło się tak dziać nagle, po prostu świat się nam zapalił. Przez 5 dni lekarze powiedzieli, że należy dotrzymać śpiączce farmakologicznej, że taka jest procedura medyczna. I były wielkie znaki do pytania, co po tych 5 dniach będzie, jak będzie zbudzony. No i oczywiście bądźcie dobrej myśli, ale mogło być tak, że mógł być w śpiączce, mógł pod odłożeniem aparatury, mógł nie żyć. Ja jako wierząca i mąż modliliśmy się z ciężką modlitwą. Naprawdę, szczerze wierzyliśmy, że Pan Bóg jest z nami, mamy takie prawo, tak się modlimy i będzie dobrze. Modlił się z ból. Czuliśmy się bardzo silni. Chociaż codziennie, bo tam dojeżdżaliśmy do Wrocławia, były takie momenty, kiedy nas posileni modlitwą zajeżdżamy, a na przykład tylko na reanimacji, nie na intensywnej terapii, leżały też inne dzieci. Jedna dziewczynka na przykład w śpiączce 13 miesięcy. I gdy my mówimy, że będzie wszystko dobrze, na przykład rodzic tego dziecka mówi, a nam też tak mówili. A proszę zobaczyć, 13 miesiąc leży w śpiączce moja córka. I taka złośnie mnie, no co za człowiek takie rzeczy mi mówi, ale tak słyszę w sobie głos do świętego, nie zgódź się. Oni przeżywają tragedię, dla nich to jest też ciężkie, ale ty wiesz, ja jestem z wami, cały czas to słyszałam. Innym razem też, że lekarze mówią, że wyjdzie z tego, proszę być cierpliwym. Mama drugiego dziecka mówi, a wiecie państwo, 4 tygodnie temu też leżał chłopiec tak jak wasz syn. I lekarze nie mogli opanować, jakaś bakteria się wdała z mamy. Więc to ścinało w pierwszym momencie, a za chwilę znowu słyszę, nie bój się, jestem z wami. I tak 5 dni, mówię, Bóg się za nami modlił, za Marcinem, my też byliśmy tacy, ja czułam się taka silna, że nie wszystko ok. I na 5 dzień, kiedy miało się wszystko rozstrzygnąć, jedziemy rano, wsiadam do samochodu, ja wdawam na ziemi. Co tam za stan, dostanę Marcina, nareszcie się obudził, obłączył tą aparaturę i nagle, jak łomem, usłyszałam sobie, a co jeśli nie? Co jeśli nie będzie tak, jak ja sobie wyobrażam? Zawsze miałam zapewnienie, że Pan Bóg jest ze mną, ale jak sobie ułożyłam to, że będzie tak i tak. I to mnie tak przygłosiło, tak mnie wniosło w to siedzenie, że to jest okropne uczucie. Taki lęk, taka panika. I Pan Bóg wtedy pokazał mi krzyż. Pokazał mi Chrystusa, swojego Syna, jedynego, którego ofiarował za mnie, za nas. I ja tak mówię, rozmawiam będąc sobie z Bogiem, Boże, chcesz, żebym ofiarowała sobie Syna mojego? Jezus, no to wiemy, jaką sens ma śmierć Jezusa na krzyżu, ale mojego Syna? I tak rozmawiam z nim. Pan Jezus, w tym momencie chociaż troszeczkę, chociaż do końca nigdy nie rozumie tej miłości Bożej, który wysłał Pana Jezusa na krzyż dla mnie, dla odkupienia moich grzechów. I pamiętam, że się tak wspierałam i Panie Boże, jeśli ja nie widzę sensu w tym momencie, żebym składała swojego Syna na ofiarę, ale jeśli Ty tego chcesz, to ja Ci to oddaję. Pamiętam to moje wewnętrzne duchowe. Ja wtedy oddałam Marcina pod krzyż. potem oskarżenie, co ze mnie za matka, że zrezygnowałam z niego, ale czy ja z niego zrezygnowałam? Nie. Ja musiałam do końca zaufać. Oddać go Jezusowi i miałam to przekonanie, że Pan Bóg wie ten. Cokolwiek tam zastanę, to jadę. Jechałam ogromnie takie ciepło, pokój. Miałam ten niesamowity pokój, nie pojęty rozumowi, że jadę tam. Nie wiem, wręcz pomyślałam, skoro Pan Bóg mnie przygotowuje, tak mnie doświadcza tu duchowo, więc chyba mam, dostanę tam złe odpowiedzi, typu kalectwo Marcina, typu, no nie wiem, tak w tej chwili nie umiem powiedzieć, tak jak lekarze prosząca. Ale wiedziałam, że cokolwiek tam dostanę, zastanę, jestem w stanie to przejść sobie, ponieważ Pan Bóg jest. Także to dla mnie było bardzo budujące. Oczywiście nie muszę mówić, jak bardzo się cieszyłam, gdy wchodząc na oddział, zanim się weszło tam do Marcina, oszklona szyba, już było widać jego nogi. Przez 5 dni widzieliśmy nieruchome nogi, zanim tam weszliśmy. A na ten 5. dzień wchodząc widziałam, że nogi się ruszają, kwika, więc wiedziałam, że już będzie wszystko dobrze. Ale do dzisiaj wspominam to wspaniałe uczucie, które Pan Bóg mi dał, zapewnienie, że bez względu na to, co w życiu moim będzie, że On dał mi gwarancję, że On ze mną jest, że On pomoże mi wszystko wziąć. Korzystając z tego miejsca, przecież pastor mówi, że mam mówić krótko, ale tak musiałam pastorze, że jak pozwoli mi się wygadać, to twój brat po prostu się wyjął do mnie spokój. Jak pozwoli mi się wygadać. Chciałam też tu się odnieść do Izy i do Kasi, które składały tutaj świadectwa odnośnie swoich przeżyć wspaniałych, jakie miały tam na locie radykalnym. Ja ostatnio się zastanawiałam, co mnie martwiło, że na przykład nasz syn Marcin nie zawsze chętnie, nie zawsze chciał iść na młodzieżowe, na bożeństwa, po prostu ja tak sobie inaczej, jakbym chciała inaczej, żeby on tak zabawił się. Nie zastanawiam, co w tym jest. Przyjechała Kasia z radykalnym, czekaliśmy, to było do 23. Marcin już stał, bo był po operacji i tym. No wszyscy czekaliśmy. No i Kasia, ona jak występowała, że wszystko opłonęła, ochy, achy, pięknie opowiadała. Mój mąż był wzruszony, miał łzy w oczach, Paweł oczekł tu w filmie, to było wspaniałe. I on mówi, tak, Kasia, tak, ja czułam w tym momencie niesamowitą radość i taką błogość, że tak, Panie Boże, można żyć z Tobą wspaniale, jako tym bardziej młodzież, szukająca tych prawdziwych radości, bez tych turbodopalaczy, typu alkohol, typu narkotyki, że można te wspaniałe rzeczy z Tobą przeżywać. Ale ja też mówię, Kasiu, to niekoniecznie trzeba jechać na radykalny. Tak się zastanawiam i tu dostałam odpowiedź, że jadąc na radykalnych, oni jechali z jakimś nastawieniem przeżycia czegoś świętego. A ja mówię na każde, mówię to do siebie, że ja chcę tych rzeczy na każdym nabożeństwie, na każdym spotkaniu, zależy z jakim ja idę nastawieniem. Jeśli ja idę z nastawieniem przeżywania rzeczy wielkich, to ja będę się otwierała i będę to przeżywała. Też pomyślałam mój syn Marcin. Pamiętam, jak przeżywał ramię nieba po minie tą sztukę. I to się zastanawiałam, dlaczego on tak wtedy tak to przeżył, potem przystąpił do chrztu, bo chciał przeżyć coś wielkiego, bo zrobił ten krok do przodu, wziął udział na przykład w sztuce, bo otworzył swoje usta i zaczął wypowiadać te kwestie, które się miał nauczyć. Zaczął wypowiadać tą chwałę dla Boga. Ja uważam, że to wtedy wpływa na nas do błogosławieństwa, jeśli otwieramy swoje usta i wypowiadamy chwałę dla Boga. Ostatnio czytałam księgę Joba i tak to mnie dotarło, jeśli to być było ważne, jeśli to kiedyś tak myślałam, że i tak Pan Bóg widzi, co mam w sercu, nie trzeba koniecznie to mówić, a ja wiem, że jeśli otwieram usta i ogłaszam chwałę Boga, to jest dla mnie błogosławieństwo i mam nadzieję, że kogoś się zbuduje, ale przede wszystkim dla mnie. I jeśli upadam, to Duch Święty mi potem przypomina, no zaraz, ale mówiłaś tak. I ja w tym momencie mówię tak, Panie Boże. Tak mówiłam, kto wierzy i tak chce żyć i to mi pomaga. Podnosić się i walczyć ze swoim grzechem. I pamiętam, że Marcin wtedy właśnie niesamowicie to też przeżywał, aż mnie zaskoczyło, że się tak otwierał właśnie, bo też zaczął przeżywać i chyba miał oczekiwania, że coś przeżyć. Ja mówię to do siebie, chcę na każdym naszym spotkaniu, chcę w moim domu przeżywać rzeczy wielkie, chcę z takim nastawieniem chodzić. Bo powiem Ci jeszcze rzecz taką praktyczną, co mi właśnie przyszła Kasia, żebym wyszła chciała, jak każdy polecał, to tam coś rzucę, mówi pan to więcej. A tam była tak dotknięta, że wyciągnęła, że nie pamiętam ile, dała dużo na tą kolekcję, a ja się pytam, dlaczego ktoś ma wiele duże kolekcje? Przecież nie możemy w kościele mieć duże kolekcje. Ja uwielbiam jeździć na spotkania, na konferencje takie z Zielonością, w typu będzie brzegu domu, do Dziwnówka, bo też przeżywam, ja pomyślałam, tak, bo ja się nastawiam się, tak, że tam jest atmosfera, też jest czas wolny, ale się nastawiam do przeżywania rzeczy wielkich i dlatego się otwieram i przeżywam, ale ja chcę to przeżywać tutaj. Jeszcze mam jedną rzecz. Muszę to powiedzieć, nie chciałabym, żebyście to odebrali jako krytykę, pozdrawiamy. To jest apel mojego serca, to jest to, co mnie tak ostatnio bardzo taką mi to pokazuje. Ja widzę, że świat jest bardzo zmęczony alkoholizmem. Bardzo szuka innego życia. Teraz jest czas komunijny. Mnie cieszy, że wiele rodzin próbuje naszego szczęśliwego alkoholu zrobić rodzin niewierzących. Mnie to cieszy. Dla mnie to są takie promyki, że ludzie pragną Boga i chcą to wprowadzać. A ja bym bardzo chciała, żebyśmy my się nie bali jako chrześcijanie żyć w swoich domach, na swoich rodzinnościach bez alkoholu. Bo powiem wam, że ludzie szukają tego. Nie wiem, że świat na to dzieci nie prawda. Ludzie szukają takich spotkań. Iza z Kasią miały 18, zrobiły młodzieżowe. Powiem wam, moje serce się radowało. Oni się bawili. Przyszło też tam chyba troje dziewcząt spoza kościoła. Oni się bawili, radowali. Ja nie wiem, czy doszło na, że mieli taniec integracyjny, trącali. Ja pomyślałam, Boże, to jest właśnie to. Tak można żyć radośnie, bez tych wspomagaczy, typu alkohol. Że to jest takie świadectwo. Nie czuję się tym zdoszeń. Dlatego to mówię, to nie jest krytyka. Nie wybrajcie, słuchajcie, tego, to jest taki mój apel. Kasia mi też mówi, no ale mamusia w Biblii pisze na weselu w kancelariejskiej, Pan Bóg, Pan Jezus rozmnażał wino. Tak, ale powiem wam, że nie znam dobrze Biblii, ale nie znalazłam jeszcze miejsca, gdzie pisze, tam pisze o sierotach, o wdowach, ale nie pisze o dzieciach porzuconych przez rodziny, przez rodziców pogrążonych w alkoholizmie. Tam nie pisze o tych rzeczach, które teraz bombardują nas media, co się dzieje, rodzice w amoku tym alkoholowym, zabijają swoje dzieci. To jest coś okropnego. Dla mnie, ja się czuję tym wolna. Ja nigdy, nawet mój mąż, jak go poznałam, byśmy mi nawet powiedzieli, on nie wie, ja nie miałam tego problemu, ale Pan tak to wkłada w moje serce. I tak myślę, braliśmy ślub 21 lat temu. Tak, mój tatuś zmarł pół roku przed moim ślubem, był to okres żałoby, ale ja zawsze mówiłam, że moje wesele będzie bez alkoholu. To było takie niemożliwe wtedy, bo ja byłam w świecie, mówię, nienarzucony. Tak, wykorzystałam okres żałoby jako argument, że to ja okres żałoby, tatuś zmarł, nie będę mężowi teraz dokuczał. Ja mówię, tak, ty to czytałeś, bo kiedyś było tak, że to chłopak alkoholu zapewniał, a więc był już do przodu ileś tak pracy. Mam czterech starszych braci i oni sobie to zamiastali alkohol. Bo widzieli, z mężem strony nie przyjechali goście, bo też wiedzieli, że byli bez alkoholu, bez... No ale daleko, nie wiem, moja rodzina się stawiła. I moi bracia potem wyciągnęli sobie drugie krówki. Oczywiście ja im tego nie wyrywałam, to nie było na tej zasadzie. Ale ja, jako gospodyni tego syna, nie postawiłam i chciałam takie coś, że zmiana na tym życiu. I wyobraźcie sobie, że teraz jeden z tych braci, który tą przemycił łódkę, mówi, wiesz co, ale ja byłem gdzieś głupi, że jak ty przypomnę, jak ja na wasze wesele organizowałem to kurczę, bo sobie nie wyobrażałam tego. I on jest nienawrócony. I on to mówi, on odrzucił kategorycznie alkohol, bo nawet, że zobaczył w swoim życiu, że zaczyna to się wyleciać, widzi co się dzieje, on się tym szczyci. Nie, bo tak to mówiło, on jest niewierzący, nawet on się szczyci, że on nie pije, w jego domu nie ma alkoholu. No to ja jako wierząca mam się tego bać, to ja powinnam się szczycić, tak, że nie chcę żyć w ten sposób. Także to jest takie moje zachęcenie dla nas wszystkich, żebyśmy się nie bali żyć zgodnie z Bożymi zasadami, że Pan Bóg nam pomoże, nie bójmy się tego, że świat nas to odrzuci. Jeszcze tylko jedno. Powiem wam i często to powtarzam, że moje motto to jest werset psalmu. Szukajcie codziennie Bożego Królestwa, a Pan Bóg będzie spełniał wasze marzenia. Zawsze gdzieś wiedziałam i ten świat teraz tak się robi, że bo ja nie mam prawa jazdy, że muszę mieć prawo jazdy. Zawsze finanse to mogły być inne ważniejsze rzeczy. To nie było na to, że ja już muszę mieć. Gdzieś to za mną wróciło, ale tak powiedziałam, Panie Boże, ja wiem. Nie dzisiaj, nie jutro, nie zaraz Ty spełnisz nasze potrzeby, Ty wiesz, co jest potrzebne. I wyobraźcie sobie, że ja ze na naukę prawa jazdy dostałam się poprzez urząd pracy za darmo. I tak, to nie jest żadne tłumaczenie, jakieś załatwianie. Po prostu usłyszałam o tym, poszłam, zgłosiłam się i kierownik mówi, no to właściwie pani się nie łapie w tych kryteriach, bo nie jestem do 25 lat, nie jestem jeszcze po 50 latach, tam jeszcze jakieś też nie spełniałam, ale on mówi, ja uważam, że państwo jesteście zasłużonymi za Polski rodziną i pani, że tyle lat nie pracowała, oddała się pan dzieci. Ja pomóżę w tym wielu takich ludzi trzeba społeczeństwo powinno nagradzać. Ja się śmiałam, no to niech pan się śmieje, jak mówię, proszę. I przyszło mi zawiadomienie i tak, chodzę. Tak myślałam, czy to dobrze, czy to tak bezpiecznie, że ja się zaczęłam też. Ale mówię, Panie Boże, jak i tak to załatwiłeś, to mi załatw też egzamin, bo egzamin tylko pierwszy jest łatwy poprzez drugą pracę, a potem już nic z własnej kieszeni, także wierzę, że Pan Bóg mi pomoże.
Baryża nie tylko dba o moje kazania, które mi przygotowują, ale jeszcze mój wygląd. Naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu. Piotr, dawaj żonie mówić w domu. Naprawdę. Niech mówi, co trzeba. I tu też, niech Tobie mówi, a nam powtarza. Naprawdę, nie ma problemu. Cieszymy się, Elu, za te świadectwa, Twoje przemyślenia i świadectwa. Bo na tym polega życie człowieka wierzącego. Przeżywamy coś, mówimy, dzielimy się, aby zachęcić innych. Tak bynajmniej ja myślę, tak? Tak też podobnie myślimy. Chciałbym kontynuować zwiastowanie, którym zainspirował mnie, myślę, że i nas, gość z Australii, Barry Wedrat, oraz kontynuować to, czym dzieliłem się tydzień temu. I jeżeli pamiętacie, on i tydzień temu ja oparłem zwiastowanie na tym fragmencie z Hebrajczyków 10 rozdziału 39 wiersza, gdzie jest napisane, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I to jest bardzo ważne w życiu człowieka wierzącego. My, lud Boży, naród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, boją, jak inne tłumaczenie mówi, kurczą, przerażeni strachem, ale jesteśmy z tych, którzy wierzą i żyją. I później 11 rozdział listu do Hebrajczyków podaje nam przykłady takich ludzi. Bohaterowie wiary. I pamiętacie, jakby dwie grupy bohaterów wiary widzimy w tym 11 rozdziale. Jedni wymienieni i z imienia, i z dokonań. Ich postawa wiary przyniosła cudowne zwycięstwo. Bóg się nimi posłużył, ich wykorzystał, użył do tego, żeby Jego chwała się zamanifestowała. Ale jest i druga grupa mężów Bożych, kobiet Bożych, niewymienieni z imienia, z nazwiska, których postawa wiary nie zrealizowała Bożych obietnic, ale otrzymali chlubne świadectwo wiary, że byli wierni Bogu pomimo tego, że nie zobaczyli to, co głosiła obietnica. Oni odeszli spełnieni w Bogu. Wiecie, wczoraj popołudniem, rano do południa młodzież miała spotkanie. Usługujący był Tomek Ropiejko, pastor zboru w Gdańsku. Po południu przyszedł do nas na kawę i rozmawialiśmy. Pytał też o o moją mamę, o moje przeżycia, doświadczenia z tym. Rozmawialiśmy, on jest dobrym moim przyjacielem. I o wielu różnych rzeczach, takich duchowych, biblijnych, rozmawialiśmy. I ja mu wtedy powiedziałem, wiesz co, Tomek, choćbym do końca życia nie doświadczył żadnego cudu, głosząc, modląc się, to i tak będę zwiastował o cudownym Bogu, który uzdrawia, leczy i pomaga. Choć wiem, jestem pewny, że doświadczę, ale mówię, choćby nawet znalazł się w tej drugiej kategorii, drugiej grupie bohaterów wiary, którzy nigdy nie osiągnęli tego, co głosiła obietnica, to ja nie jestem z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy idą, żyją zwycięsko, głoszą i żyją to, co głoszą. Cokolwiek, bracie, siostro, drogi przyjacielu, przechodzisz w swoim życiu, trwaj niezachwianie w Bogu. Ufaj Jemu, polegaj na Jego obietnicach. Jak to robić? List do Hebrajczyków dał nam odpowiedź. Dalej, gdy czytamy 12 rozdział, rozpoczyna się od tego, abyśmy biegli wytrwale w wyścigu, abyśmy zrzucali na Pana Jezusa wszelki nasz ciężar, który nas obciąża, grzech, który nas usidla, patrzyli na innych, brali z nich przykład i szli do przodu, osiągnęli metę. W taki sposób Boże Słowo nas uczy i o tym nam mówi. I to prawo duchowe do osiągnięcia celu, do dobiegnięcia do mety wynika z pozycji, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj chciałbym o tym powiedzieć. List Pawła do Efezjan. Pierwszy rozdział, przeczytajmy większy fragment, 7-8 wersetów Bożego Słowa, od 15 wiersza. Czytamy tak. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych, posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystko głową Kościoła, który jest Jego ciałem. Paweł, apostoł, chce, aby Kościół w Efezie wiedział, pisząc ten list, i dzisiaj Boże Słowo mówi do nas i chce, abyśmy wiedzieli o trzech rzeczach. Po pierwsze, Paweł mówi, jaka jest nadzieja. Bóg chce, abyś wiedział, jaką masz nadzieję w Jezusie Chrystusie. Gdy mówimy o nadziei, w kontekście nadziei, to Paweł bardzo często mówił o celu naszej wędrówki. To jest nadzieją naszą. Życie wieczne w Królestwie Bożym. Drugi list Pawła do Koryntian, jeżeli to możemy puścić. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany. To nasza nadzieja. Jeśli ten duchowy, ten cielesny namiot, to moje ciało, nasz korpus, to ciało, fizyczne ciało się rozpadnie, Paweł mówi, wiemy, dokąd idziemy. Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, wieczny. Więc to jest naszą nadzieją. Rzymian, 8 rozdział, 23 i początek 24, a nie tylko on, mówiąc o stworzeniu, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Odkupienie naszego ciała, nie tego fizycznego, ale mówimy już o tym duchowym, gdzie już na zawsze z Bogiem żyć będziemy. A więc po pierwsze, apostoł Paweł chce, aby Kościół w Efezie i dzisiaj Bóg chce, aby Kościół w Głogowie, tu my wierzący, wiedzieli, jaka jest nasza nadzieja w Jezusie Chrystusie. To jest po pierwsze. Po drugie, on mówi, i jakie jest bogactwo chwały Jego. Wiecie, że my mamy dziedzictwo? Że my mamy spuściznę duchową? Że my mamy spadek od Pana Boga? Że mamy darowiznę? Wiecie o tym? Dlaczego? Bo tak mówi Boże Słowo. Rzymian 8 rozdział, 16-17 werset. Ten to duch świadczy z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi? Jeżeli się na nowo narodziliśmy, jeżeli Jezus jest naszym Panem, jeżeli trwamy w Jezusie, jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. A więc pokazane jest trwanie w Jezusie. Mamy dziedzictwo. I to samo w Galacjan 4,7. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. A więc Paweł modlił się, aby Kościół w Efezie, dzisiaj my, Kościół w Głogowie, abyśmy wiedzieli, jakie mamy bogactwo chwały w Jezusie Chrystusie. Że to, co jest w Jezusie, jest nasze. Nie tylko to. On dalej mówi, i modlę się, abyście zobaczyli, abyście wiedzieli, jaka wielkość mocy jest w Chrystusie. Przemożna siła, siła Bożego Ducha jest w nas. 2 Koryntian 4,7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Te naczynia gliniane to ten sam wspomniany wcześniej namiot, nasze ciało. I w nas jest Duch Boży, ten skarb, który powoduje, że możemy żyć w zwycięstwie, że jest przemożna siła do zwycięskiego życia w nas. Moc i autorytet Jezusa jest niepodważalny. I Paweł kontynuując mówi, że tę przemożną siłę mocy Bożej Bóg okazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych, posadził po swojej prawicy ponad wszelką władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem i wszelkim imieniem. Pokazał dominację Chrystusa ponad wszystkim i wszystkimi. On jest Panem Panów i Królem Królów. Tak? I aby rozumieć to, wiedzieć o tym, potrzebujemy Bożego Ducha, który nam tę prawdę objawia. To Duch Boży prowadzi nas do tych prawd. Czytaliśmy w liście do Efezjan, że Paweł mówi, modlę się, aby Bóg, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia przy Jego poznaniu i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli. A więc Duch Boży i społeczność z Nim jest tak ważna, bo to On ożywia czytane słowo, On rzuca światło i dostępujemy objawienia. I czytana prawda staje się prawdą naszego życia, staje się objawieniem, które otrzymujemy od Boga, aby tak żyć, w to wierzyć i w taki sam sposób postępować. Prawda staje się naszym życiem. W tym samym liście do Efezjan, gdy Paweł dalej mówi o tym, co się z nami w naszym życiu stało, że umarliśmy przez upadki i grzechy, ale w Jezusie się na nowo narodziliśmy, dochodzimy do 2 rozdziału 6 wiersza i mówi nam, może 5 dla kontekstu, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską jesteście zbawieni, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebiańskich. Zobaczcie, gdzie jest nasza pozycja. W okręgach niebiańskich z Chrystusem. On jest Panem Panów, On jest Królem Królów i w Jego imieniu mamy autorytet, moc i zwycięstwo. I Paweł mówi, że my, Kościół, my, Jego ciało, w okręgach niebiańskich siedzimy z Nim. Mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Posłuszę się tutaj ilustracją Bożego Słowa, którą bardzo dobrze znamy. A mianowicie chciałbym powiedzieć o 2 marnotrawnych synach. Znacie taką historię? Niektórzy powinni mnie poprawić. Wiem, niektórzy by powiedzieli, ale Andrzej, co ty mówisz? Był tylko jeden marnotrawny syn. Nie, 2. Dokładnie było 2. Wiecie o tym? 2 braci było. I obydwaj byli marnotrawni. Marnotrawny młodszy syn i marnotrawny starszy syn. Bo starszy syn ilustruje wielu wierzących, nas, ludzi wierzących, którzy mają wszystko w Jezusie Chrystusie, żyją w domu Ojca, mają wszystko, co jest im potrzebne do pełni szczęścia, a nie korzystają z tego. I to jest marnotrawienie dziedzictwa i bogactwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. I do tego syna ojciec powiedział 15:31: Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Co Ty ode mnie chcesz, jak wszystko moje jest Twoim? I my, ludzie wierzący w Jezusie Chrystusie, mamy wszystko, co wynika z ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko to jest nasze. Ale wielokrotnie zachowujemy się jak starszy syn. Choć żyjemy w domu Ojca, nie korzystamy z dziedzictwa, nie korzystamy z bogactwa, nie korzystamy z tego, co w Jezusie Chrystusie mamy jako duchową spuściznę, jako spadek, darowiznę, dziedzictwo. Jakby udaje się diabłu w naszym życiu zasiać to, że to nie jest pozycja dla nas. Tam jest Pan Jezus, ale my nie. I marnotrawimy to, co jest dla nas. No ale jest też drugi młodszy marnotrawny syn. I postawa młodszego marnotrawnego syna pokazuje nam drogę postępowania, aby cieszyć się bogactwem domu Ojca. I chciałbym 4 wnioski dla nas. Jeżeli chcesz cieszyć się bogactwem Ojca, jeżeli chcesz cieszyć się tym, co Twój niebiański Ojciec ma dla Ciebie, bogactwo chwały, dziedzictwo, to potrzebujemy przyjąć drogę postępowania młodszego syna, który wiemy, że wcześniej powiedział: Ojcze, daj mi należną część. W tamtym prawie zakonu było tak, że on jako młodszy dostał 1/3, starszy dostał 2/3, został majątek podzielony, wyjechał, spieniężył, wyjechał, roztrwonił. Znamy tę sytuację. I nagle zobaczył, że wylądował, jak to się mówi, a to tak nie powiem, jak się mówi, ale wszyscy wiecie. Proszę? Na bruku, dziękuję. Tak, ja chciałem coś innego powiedzieć, ale nie powiem, ale wy i tak wiecie, co chciałem powiedzieć. Tak wylądował na bruku i zaczyna analizować swoje życie. I wnioski dla nas z tego życia. Jeżeli chcesz cieszyć się bogactwem Ojca, to po pierwsze, musisz mieć świadomość sytuacji i swojego położenia. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Jeśli chcesz czerpać z bogactwa ojca, musisz uświadomić sobie, że mieszkasz w domu ojca, że masz dziedzictwo, że jesteś błogosławiony, bo jesteś synem i córką Bożą i nie musisz cierpieć głodu. Nie musisz w ogóle cierpieć głodu. Bo wszystko, co Ojciec ma, jest dla Ciebie. W Jezusie Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkim. Czy kto musi wytłumaczyć słowo wszelkie? No, ta, teściu, nie, to teściu sobie tak grzebnął w uchu, myślałem, że podnosi rękę wysoko, że chce, żeby zrozumieć. Rozumiemy to, co znaczy wszelkie. Moja teściowa też przyjechała, siedzi, widzę tak za Mariuszem, cieszę się, że Cię widzę po ilu 2 tygodniach. Też się cieszysz? No i tak się cieszymy razem. Nasza radość już jest fajna taka, nie? A więc świadomość położenia to jest po pierwsze. On wejrzał w siebie, przeanalizuj swoje życie i zobacz, czy cieszysz się z błogosławieństwa, czy cierpisz głód w duchowym życiu. Po drugie, on podjął decyzję o zmianie. Powiedział: wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie jednym z najemników swoich. To jest drugie. Podjęcie decyzji o zmianie. Jeżeli Cię zadowala stan, w którym jesteś, fajnie, ale ograbiasz się i marnotrawisz bogactwo Ojca. Zmień. Nie tylko myśl o tym, nie bądź dyziem marzycielem, który marzy, tylko podejmij działanie. A więc podejmij decyzję o zmianie. Nie chcę tak dalej żyć. Chcę czerpać z błogosławieństw, które mam w Jezusie Chrystusie. Po trzecie, bo te 2 rzeczy jeszcze nam do niczego nie są potrzebne. Musi nastąpić 3 punkt. Przyznanie się do obecnego stanu. On w 18 wersecie powiedział: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko niebu. A więc: Boże, zaniedbałem, zmarnotrawiłem, straciłem wiele błogosławieństw, które w Twoim domu są przygotowane dla mnie. I to też jest jeszcze za mało. To jest najważniejszy punkt, w którym najczęściej my, ludzie wierzący, zawodzimy. Działanie. Wiecie, co on zrobił? Tak sobie porozmyślał, powiedział, co powie. I wiecie, co zrobił w wierszu 20? Wstał i poszedł do ojca. Bo gdyby sobie tak leżał w tym korycie ze świniami, tak ciągle tylko mówił, jaki jest biedny, jak tu głód cierpi i fajnie by było pójść do domu ojca, bo tam chociażbym był naiwny, ciągle mówi, codziennie rano by wstawał i znowu zjadł to, co się nie nadawało do jedzenia i znowu, i ciągle tylko do tego trzeciego punktu doszedł, to byłby problem. Do dzisiaj może by tam leżał. No taka prawda. I ciągle by mówił. Wiecie, jest wielu ludzi wierzących, którzy fajnie mówią. Świetnie, oni tak marzą, że jak ja ich słucham, to ja jestem ich marzeniami zbudowany. Naprawdę. Ja już bym z nimi poleciał w tą wędrówkę. Tylko, że nigdy nie wystartowali. To jest taki mały problem. Oni ciągle zatrzymują się na tym trzecim punkcie. Nie ma działania w ich życiu. Ilu z nas chciałoby widzieć wielkie rzeczy? No podnieście ręce. Wszyscy. A jeżeli musimy się zastanowić, jakie kroki przedsięwziąć, co zrobić, z czego zrezygnować, jaką ofiarę ponieść, jakie koszta i tak dalej, wiecie, już nie wszystkim nam się to uśmiecha. Bo nasze ciało pożąda przeciwko duchowi i to jest normalne, że trzeba podjąć walkę. I on podjął tę walkę, on zdał sobie sprawę z świadomości położenia, podjął decyzję o zmianie, przyznał się do obecnego stanu, wstał i poszedł. I gdy takie kroki czynimy, słuchajcie teraz, bo to jest ważne zdanie. Jeżeli ktoś przysypiał do tego momentu, na chwilę niech otworzy oczy. Dobrze? Gdy takie kroki czynimy, nie musimy długo czekać na reakcję naszego niebiańskiego Ojca. Wiersz 20. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się, pobiegłszy, rzucił się na szyję i go pocałował. O czym to nam mówi? To nam mówi o postawie, jaką Ojciec nasz niebiański ma wobec nas. Gdy jesteśmy świadomi swojej sytuacji, podejmujemy decyzję o zmianie, przyznajemy się do obecnego stanu i zaczynamy działać, Bóg jest gotowy, żeby na nas wylewać swoje błogosławieństwo. Aby nas użyć, aby nas podnieść, aby nas przemienić, aby dokonać wspaniałego dzieła w naszym życiu. Co dalej? Czytamy w tej historii, że syn przyszedł, ojciec całuje go, rzuca mu się na szyję, cieszy się z postawy tego, że wrócił, myślał, że już nie żyje, a żyje i otrzymuje od ojca trzy rzeczy. I one są dla nas symboliczne, one coś symbolizują dla nas. To, co on zrobił, to jest też ważne, że ten młodszy, marnotrawny syn, tak jak powiedział, tak przyszedł. Syn zaś rzekł do ojca po pocałunku, po przywitaniu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie, jedzmy i weselmy się, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Zauważcie, on tylko przyznał się do winy, do swojego stanu, a ojciec go w ogóle dalej nie słuchał. A ojciec mówi: dobra, to sobie mów, chłopaki, weźcie szybko ciele tuczne, cieszymy się. Nie żył, myślałem, że już straciłem syna, a nie straciłem, on dalej żyje, a więc cieszymy się i radujemy. On tylko, wiecie, co powiedział? Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Kropka. To jest najważniejsze dla Pana Boga. Bo on dalej chciał powiedzieć, wiecie co, już nie jestem godzien nazywać się swoim dzieckiem. To nie jest prawdą. Zawsze jesteś godzien nazywać się dzieckiem Bożym, bo jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli się na nowo narodziłeś, jesteś dzieckiem Bożym, jak ja to mówię, i kropka. I więcej nie mamy o czym rozmawiać. Jesteś dzieckiem Bożym. I gdy przyznajemy się do winy, Bóg od razu chce wylewać swoje błogosławieństwo na nasze życie. I my możemy myśleć, inspirowani przez myśli przeciwnika: ja już nie jestem godzien nazywać się takim, Bóg mnie już nigdy nie użyje, nie mogę dla Niego robić tego, bo zawiodłem, zawaliłem, straciłem majątek, zmarnotrawiłem Jego bogactwo. To nie są myśli od Pana Boga. Myśli od Pana Boga brzmią: masz szatę, masz pierścień i sandały. Szata, najlepszą szatę otrzymał, oznaczała szacunek i poważanie. Jesteś kimś w Jezusie Chrystusie. Jeżeli wybieliłeś swoje szaty we krwi baranka, wiem, że to jest trudno zrozumieć, bo jak można wybielić szaty we krwi? Na chłopski rozum to bardziej brudzimy na czerwono szaty, ale wiemy, co to znaczy w duchowym wymiarze. Krew Chrystusa oczyszcza nasze szaty. Jeśli je wybielamy, mamy szatę w Jezusie Chrystusie. Bóg Ci przebaczył Twoje grzechy, oczyścił Cię od Twoich grzechów, trwaj w Nim. Jego usprawiedliwienie, Jego uwolnienie, Jego odkupienie, Jego uświęcenie, Jego usprawiedliwienie jest Twoje. Trwaj w tym. Nie daj się ograbić, nie daj się zdepchnąć z pozycji, którą w Jezusie Chrystusie otrzymałeś. Wiecie, prezydent Lincoln, kiedy nastąpił bunt południowców, niektórzy więcej to będą wiedzieli z seriali niż z historii, ale północ-południe był taki serial. Już pamiętacie, już Ewelina już się cieszy. Szybko możemy sobie przypomnieć. Północ-południe. I kiedy południowcy zbuntowali się i chcieli oderwać się od już Stanów Zjednoczonych, to gdy stłamszony został ich bunt, gdy przegrali, Lincolnowi zadano pytanie. Jak ich potraktuje po ich buncie? A on powiedział, potraktuje ich tak, jakby nigdy nie odłączyli się od naszych Stanów Zjednoczonych. To jest przebaczenie. I tak Bóg nas traktuje, kiedy upadamy, kiedy zawodzimy, kiedy marnotrawimy to, co nam dał, kiedy przychodzimy, mówimy, Ojcze, zgrzeszyłem. On daje nam znowu szatę wybieloną i on mówi, traktuję Cię tak, jakbyś był sprzed buntu. Jesteś w Jezusie Chrystusie, jesteś moim dzieckiem, chcę Cię błogosławić i chcę Cię używać. To jest ta szata, najlepsza szata. Jesteś kimś szczególnym w Jezusie Chrystusie. Po drugie, otrzymał pierścień. Pierścień symbolizuje autorytet, a z pierścieniem wiązały się także uprawnienia, bo tym pierścieniem podbijano dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Mamy moc w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W Jego autorytecie, bracie i siostro, masz moc. Pamiętajmy, jesteśmy zwykłymi ludźmi w ręku niezwykłego Boga. Jesteśmy zwykłymi ludźmi w ręku niezwykłego Boga. Jeżeli trwamy w naszej pozycji, On każdego z nas może użyć, bo mamy moc w imieniu Jezusa Chrystusa. Łukasz 10:19 mówi, dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. I to jest prawdą o Tobie i o mnie. Bo często mówimy, tak, to jest prawda, ale nie dla mnie. I marnotrawimy bogactwo, które mamy w Jezusie Chrystusie. I zachowujemy się jak starszy syn. Mamy wszystko, a nie mamy nic. Mamy wszystko do pełni szczęścia, a żyjemy tak, jakbyśmy byli niewolnikami i biedakami. A więc otrzymujemy pierścień, autorytet i mamy uprawnienia. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. W imieniu Jezusa możemy wkładać ręce na chorych. W imieniu Jezusa możemy modlić się, aby wszelkie moce ciemności odstępowały, aby Boża sprawiedliwość zajaśniała, aby Boża moc się objawiła. Wierzycie w to, bracia i siostry? To jest dla nas. To jest dla nas ludzi wierzących. I po trzecie, otrzymał sandały. A na tamten czas sandały odróżniały syna od niewolnika. Kiedy dziecko biegało, miało sandały, oznaczało, że jest dziedzicem, że jest synem, a obok biegały dzieci i niewolników, które nie miały sandałów i oznaczało, że one urodziły się w niewoli i niewolnikami będą. Jesteś synem i córką Bożą. Kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu, kiedyś chodziliśmy w zniewoleniu, bo inny władca nami rządził, ale dzięki Jezusowi, Jego ofierze, dzięki Jego krwi i mocy krzyża jesteśmy wolnymi w Jezusie Chrystusie. Jarzmo grzechu zostało złamane, mamy sandały, które symbolizują, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To nam mówi też o tym, że możemy iść w miejsca, które Bóg nas posyła i chce, ale to już jest oddzielny temat, na którym nie chcę się teraz koncentrować. Jesteś synem, jesteś córką, masz pełne prawo do tego, aby czerpać z bogactwa dziedzictwa, które masz w Jezusie Chrystusie. A to dziedzictwo jest ogromne, niesamowite, wielkie. Nie dajmy się wyprzeć z pozycji, którą mamy w Jezusie. Niech Duch Święty oświeca nasze oczy, oczy naszych serc i objawia prawdę o nas, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie. gdy ojciec przyszedł do, gdy podszedł do swojego syna, to czytaliśmy też o tym, że mówi do sług: przynieście ubijcie tuczne ciele, będziemy się radować, i zaczęli się cieszyć. I to jest bardzo ważne, to od czego dzisiaj brat Grzegorz zaczął i od czego, do czego Boże Słowo nas zachęca już od kilku nabożeństw w tym kierunku. Duch Święty nam to przypomina. Radość Pana jest naszą siłą. Myślałem, że już na tyle zbudowałem was wiary, że teraz to będzie amen. No to tylko Kasia powiedziała. A, wiedziałem, że nie. Radość Pana jest naszą siłą. Jesteś radością mojego życia, śpiewaliśmy. Gdzie nam pięknie, więcej grali niż śpiewaliśmy, ale było fajnie. Oni się też cieszyli graniem. Jesteś radością mojego życia. To nie są puste słowa, bracia i siostry. To nie są puste słowa. Bo jeżeli puste słowa, to jest wszystko, co robimy bez sensu. A ja nie chcę brać udziału w rzeczach, które są bezsensowne. Bo my nie chcemy być z tych, którzy się cofają i giną. Być z tych, którzy idą do przodu, zachowują życie i z determinacją podążają za Jezusem, wiedząc, jaką mamy pozycję w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas w rękach Bożych może być niesamowicie użyty. Każdy z nas. Weź przez chwilę tak się zatrzymaj w swoim myśleniu i powiedz do siebie samego: Bóg może mnie użyć. Bóg może mnie użyć w niesamowity sposób. Zamówcie tak. Ja sobie tak mówię. Bóg może mnie użyć w niesamowity sposób. Mam pozycję w Jezusie Chrystusie, która mi daje prawo do tego. To nie jest moje jakieś roszczenie, ale to jest fakt wypływający z duchowej prawdy. W Jezusie Chrystusie jestem więcej niż zwycięzcą. I to jest pozycja, którą mamy w Jezusie. Nie dajmy się ograbić diabłu, aby nas zepnął z tej pozycji lub wmówił, że nie jesteśmy w takiej pozycji. Bo giniemy wtedy. I wtedy właśnie jesteś radością mojego życia brzmi jak slogan i śpiewamy tak, jakbyśmy cierpieli. A jeśli żyjemy tym, to śiewamy tak, jak tym żyjemy. Jesteś radością mojego życia. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Bogiem. Z Tobą przeżywam moje życie. Niech Duch Święty oświeca nasze serca do tego i te prawdy nam przypomina. Jesteśmy zwycięzcami w Jezusie. Wstańmy do modlitwy.